Dzień dobry, Paweł Ordikowski, to jest Rozmowa Dnia. Rozmowa Dnia w Międzynarodowy Dzień Depresji. Gościem Marcin Dybuk, dziennikarz, menadżer, PR-owiec, autor bloga Magiel Dybuka oraz podcastu Podróż do Męskości. Cześć Marcinie.
Cześć.
Marcin, no właśnie, dzień Międzynarodowy Dzień Depresji, a właściwie zwracanie uwagi na to, że powinno się z nią walczyć, powinno się ją leczyć. Może o semantyce trochę też porozmawiamy, ale dlaczego ty jako gość nie jesteś psychoterapeutą, prawda? Ustalmy to na początku.
Ja nie jestem.
Ale chorujesz czy chorowałeś, jak patrzysz na swoją depresję?
Znaczy można powiedzieć, że ciągle choruję, bo z depresji tak naprawdę nie wyzdrowieję nigdy. Ona będzie towarzyszyć mi do końca życia, tylko będę miał jakby różne momenty tej choroby. Depresja to bardzo ciężka choroba i trudna do uchwycenia. Generalnie mamy taki problem, że czasami to jest gorszy nastrój, a czasami to już jest depresja. Ja swój pierwszy incydent dzisiaj, kiedy przyglądam się tej chorobie i pracuję z psychoterapeutą, pracuję z psychiatrą, to mam takie wrażenie, że pierwsze incydenty depresyjne miałem już jako nastolatek. Ale jako dorosły zorientowałem się w 2019 roku, że w 2018 roku, że mam problemy, a dokładnie zorientowała się moja żona, która zauważyła, że mam stany lękowe, że jestem drażliwy, nerwowy i można powiedzieć przez kilka miesięcy namawiała mnie do tego, żebym poszedł do psychiatry i porozmawiał z ekspertem. I tak się praktycznie stało, porozmawiałem z ekspertem. Nie było to łatwe pójść, bo tak jak powiedziałem, trwało to kilka miesięcy. Ale pierwsza rozmowa otworzyła mi oczy na to, że coś jednak ze mną jest nie tak i że trzeba nad sobą popracować.
Marcin, no właśnie, mówisz 2018-19. Ile wtedy już miałeś lat?
6 lat temu miałem 43 lata.
No, czyli dość późno jak na to, że już później, jak rozumiem, w trakcie terapii doszedłeś do tego, że w wieku nastoletnim pierwsze epizody depresyjne się już u ciebie pojawiały, tak?
Dokładnie.
Powiedz mi, bo właśnie ta podstępna, ale też zabójcza, śmiertelna choroba, szacunki WHO, czyli Międzynarodowej Organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, mówią, że depresja to czwarta najpoważniejsza choroba na świecie, no i jedna z najpoważniejszych przyczyn samobójstw, ale ona też działa dość powoli, trudno ją samemu u siebie dostrzec. Ty wspominasz żonę. Żona też jest psychoterapeutką, prawda? Być może jej było łatwiej, ale czy to jest tak, że od razu posłuchałeś i poszedłeś, bo żona się zna, czy wypierałeś to?
Nie, dokładnie tak jak powiedziałem, wypierałem to przez kilka miesięcy. To nie jest nam mężczyznom, ale myślę, że każdemu, ale szczególnie mężczyznom trudno się do tej choroby przyznać. Ja generalnie Ja mam też jeszcze takie doświadczenie w życiu, że mój dziadek chorował na depresję i popełnił samobójstwo, więc można powiedzieć, że taki pierwszy moment zderzenia się z tą chorobą bardzo wyraźny miałem, mając 20 parę lat. Niestety wtedy to było 20 parę lat temu, a więc wtedy sposób leczenia tej choroby był inny niż dzisiaj. Były inne leki. Dzisiaj jesteśmy o 20 parę lat do przodu i naprawdę sposoby leczenia są dużo lepsze niż wtedy. Mój dziadek, mimo tego, że brał leki, nie zdążyły one zadziałać i podjął taką dramatyczną decyzję, czyli popełnił samobójstwo, utopił się. Ja osobiście myślę, że pierwsze takie bardzo mocne epizody depresyjne miałem w wieku 30 paru lat, kiedy pracowałem i zagłuszałem swoje złe stany, swoje złe nastroje pracą. Generalnie było tak, pamiętam takie spotkanie, taką rozmowę z moją koleżanką w pracy, kiedy osiągnęliśmy kolejny sukces w pracy. Można powiedzieć, że nasza firma stała się jednym z liderów w Polsce. Usiadłem taki zdołowany, choć miałem powody do radości i ona mi powiedziała: Marcin, przestań się przejmować, odpocznij trochę, odetnij kupony od tych dobrych, od sukcesu. A ja powiedziałem: nie, nie mogę. I poszedłem do prezesa, poprosiłem o nowe zadanie, które mi przydzielił. I znowu zacząłem działać, a więc rzuciłem się w taki tryb działania i zagłuszyłem swoją chorobę. Później przez wiele lat zagłuszałem chorobę, uprawiając triatlon. Zagłuszałem to, co się ze mną dzieje. I znowu kolejna rozmowa z moim przyjacielem, psychoterapeutą, który powiedział: Marcin, będziesz musiał wejść, znaczy wchodzisz na szczyt, ale z tego szczytu będziesz musiał kiedyś zejść. Dzisiaj wiem, że chodziło mu o to, że nie da się oszukać generalnie depresji, nie da się oszukać tego złego stanu. Można ją tylko i wyłącznie zagłuszyć, ale ona i tak wyjdzie. Czy to będzie za kilka miesięcy, czy za kilka lat, różnie u różnych osób to bywa. U mnie faktycznie trwało to kilka lat, znaczy kilka miesięcy, zanim, nie, kilka lat w sumie, zanim stwierdziłem, a bardziej powiem, posłuchałem Aldony i poszedłem po pomoc. Dzisiaj jestem 4 lata w terapii, ponad 4 lata w terapii i generalnie przepracowałem wiele rzeczy, a więc dzisiaj jestem mądrzejszy i wiem, co, kiedy, jak się wydarzyło, ale też prawda jest taka, że złapałem się już na tym, że biorąc leki, chodząc do psychoterapeuty, wydawało mi się, że już jestem niezniszczalny, czyli wróciłem do starego nawyku. Wydawało mi się, że jestem niezniszczalny, że teraz już choroba mnie nie złamie. I ciężkie doświadczenie życiowe, śmierć mojej mamy sprawiła, że znowu poczułem się bardzo źle. Choroba mnie, że tak powiem, dopadła i zauważyłem, że trzeba się pilnować, że jakby trzeba dbać o siebie i nie tylko leki, nie tylko psychoterapia, ale także styl życia, czyli higiena tego, co jem, jak odpoczywam, czy w ogóle odpoczywam, czy daję odpocząć w swojej głowie. Bo prawda też jest taka, że niestety żyjemy w czasach, kiedy otacza nas pełno informacji i one nie pozwalają nam odpocząć. Popatrzymy, kładziemy się spać z telefonem albo z komputerem. Wstajemy rano, pierwszą rzecz, którą robimy, zaglądamy do telefonu. Ja w tej chwili staram się już tego nie robić. Na przynajmniej godzinę przed snem odkładam całą elektronikę, tak zwane źródło niebieskiego światła, żeby mózg mógł się wyciszyć i naprawdę w nocy odpoczywać. Staram się także spać między godziną 22 a pierwszą w nocy, bo wtedy jest najlepszy sen. Nie pamiętamy o takich rzeczach, nie dbamy w ogóle o to. A jeśli chodzi o WHO, to według statystyk WHO w 2030 roku depresja, czyli za 6 lat, depresja będzie najpopularniejszą chorobą na świecie. Już nie czwartą, a najpopularniejszą. A to tylko 6 lat.
Najpopularniejszą nie chodzi o to, że tak fajną jak Taylor Swift, tylko najpopularniejszą, czyli też bardzo niebezpieczną, powszechną. No właśnie, bo z jednej strony mówi się, że to jest choroba cywilizacyjna, z drugiej strony mówi się, że mając kogoś w rodzinie z depresją, szczególnie w pierwszej linii, ryzyko zachorowania na depresję jest też wyższe, a jeśli wciąż przybywa osób z depresją, okazuje się, że no to będzie taka śniegowa kula, stąd może taka estymacja, jeśli chodzi o Światową Organizację Zdrowia. A jeszcze do takich komunikatów może od tego, bo gdy zaczynamy może dostrzegać, że coś z nami jest nie tak, ale sami to wypieramy, to jeszcze z zewnątrz przychodzą pewne bodźce. Teraz już świadomość rośnie, ale cały czas jest jeszcze zbyt niska często. Mówię o takich hasłach w stylu weź się w garść, inni to mają gorzej, nie narzekaj, nie marudź, idź na spacer, albo wyjdź do ludzi, czy na przykład, co może być niebezpieczne w przypadku depresji, znajdź sobie jakieś zajęcie, bo już tu o triatlonie wspomniałeś, to może o tym znajdź sobie zajęcie za chwilę, ale o tych takich komunikatach nie narzekaj, inni mają gorzej, weź się w garść, idź na spacer. Jak słyszysz tego rodzaju komunikaty, to co sobie myślisz?
Znaczy, chłopaki nie płaczą. To chyba jedno z najpopularniejszych powiedzeń w Polsce, a z drugiej strony jedno z najgroźniejszych, dlatego że mężczyźni generalnie mają taką tendencję do ubijania się swoich emocji, do zagłuszania tych emocji. W podcaście Podróż do męskości rozmawiałem już z kilkoma osobami, mężczyznami, bo to jest szczególnie rozmawiam z mężczyznami, bo w tej grupie depresja sieje moim zdaniem największe spustoszenia, bo nam najtrudniej się do tego przyznać. W rozmowie z nimi, z mężczyznami, często oni przyznawali, że to był duży problem, że nie bądź pierdołą, chłopaki nie płaczą, weź się w garść, lepiej napij się wódki zamiast rozczulać się nad sobą, a wódka to alkohol generalnie to jeden z największych depresantów, a więc to słyszałem bardzo często. I to jest coś, co sprawia, że uciekamy od tego, generalnie od problemu i sobie mówimy, nie, no faktycznie, może mam gorszy nastrój, ale pójdę, wezmę się za siebie i uciekamy od tego. Druga rzecz, taki czynnik, który jest bardzo niebezpieczny dla wszystkich, ale myślę, że szczególnie dla nas, to wstyd. To, że boimy się przyznać do tej choroby. Powiedziałeś, Paweł, że coraz więcej o tej chorobie mówimy. Coraz więcej o tej chorobie mówimy w dużych miejscowościach, ale w małych miejscowościach to ciągle jest temat tabu. Pamiętam, jak ponad rok temu napisałem na Facebooku, właśnie 23 lutego, że zmagam się z depresją i kilka miesięcy później byłem na weselu rodzinnym w małej miejscowości, gdzie było dużo moich ze strony Aldony najbliższych z małej miejscowości i na początku nie rozumiałem, dlaczego oni tak mnie poklepują po plecach, mówią, będzie dobrze, przyglądają się mnie. I dopiero po pewnym czasie sobie przypomniałem, aha, bo przecież ja mam depresję. Ja powiedziałem światu, że mam depresję i to było takie patrzenie na mnie, trochę miałem takie wrażenie jak takiego, no nie chcę powiedzieć wariata, aczkolwiek może tak w cudzysłowie wariata, ale tak jest. Znaczy w dużych miejscowościach jest lepiej, dużo lepiej. No chociażby to, że pewnie 23 lutego media będą o tym problemie mówiły, ale w małych miejscowościach to ciągle jest problem. Tak samo jak dużym problemem jest brak specjalistów. W Polsce jest tylko 4000 psychiatrów. 4000 psychiatrów, tylko na Malcie i w Bułgarii są gorsze statystyki. I to, czyli 4000 to jest, jak popatrzymy na 40 milionów ludzi, to wychodzi, że tej pomocy generalnie bardzo trudno tą pomoc otrzymać. Nie stać każdego na to, żeby pójść prywatnie do psychiatry, pójść prywatnie do psychoterapeuty, a czekamy na wizytę u psychiatry czy u psychoterapeuty na Fundusz Narodowy, na Fundusz Zdrowia kilkanaście miesięcy. To jest masakra.
Czy w wielu przypadkach może być już po prostu niestety za późno, ale oby w jak najmniejszej liczbie i po to też między innymi takie rozmowy i ten program. Więc znowu dalej idąc, za chwilę o takie uporczywe zastępowanie sobie, czy zakłamywanie rzeczywistości z jednej strony używkami, z drugiej sportem, ale teraz, bo sam mówiłeś, podcast Podróż do Męskości, my mężczyźni, wstyd. Często teraz, szczególnie w tych czasach, boimy się mówić o tym, że w kontekście, a mężczyzna to gdzieś może mieć coś gorzej, no bo przecież nie wypada, żyjemy w świecie rozpędzonego feminizmu i może czasami w ogóle już mężczyźni boją się odezwać tym bardziej i powiedzieć, żeby nie wyszło, że znowu się nad sobą żalam, albo niektórzy nawet twierdzą, że może powinniśmy jako faceci dostać trochę bardziej w kość za te wszystkie lata, w których no, emancypacja dopiero się rodziła. No i teraz ty rozróżniasz w ogóle depresję męską i kobiecą?
Znaczy, powiem tak, ciężko, rozróżniam. Patrząc i rozmawiając z mężczyznami, widzę, że jest nam dużo trudniej poprosić o pomoc i o tą pomoc prosimy dużo później. Bardzo mężczyźni są pacjentami, którzy przychodzą bardzo późno do psychiatry i często jest już za późno. W rozmowie, którą przeprowadziłem z psychiatrą, co karmi depresję, on przyznał, że mężczyźni przychodzą za późno, generalnie jest już bardzo ciężko, niektórym się już nie da pomóc, a druga rzecz, później ten proces leczenia trwa dłużej niż u kobiet. Pewnie ta wrażliwość kobieca sprawia, że łatwiej im jest wziąć się, znaczy pójść poprosić o pomoc, choć trudno mi tak naprawdę powiedzieć, tak jak powiedziałeś na początku, nie jestem ekspertem, psychoterapeutą, ani nie jestem psychiatrą, a więc nie wiem. Ja tylko mogę powiedzieć z perspektywy tych rozmów z mężczyznami, że nam jest dużo, dużo trudniej przyznać się do tego, że mamy jakieś trudności, że czujemy się słabi. Inna sprawa, że tak, rzeczywistość jest też taka, że ostatnie 200 lat, a może nawet więcej, tak naprawdę mężczyźni umierali, czyli mamy zabory i generalnie jedno powstanie goniło drugie powstanie i mężczyźni co robili? Walczyli o niepodległość i ginęli. Później mieliśmy bardzo krótki okres międzywojenny, między pierwszą a drugą wojną, kiedy był czas, kiedy mężczyźni, aczkolwiek też wielu z nich zginęło w pierwszej wojnie światowej i później jakby był taki moment odsapnięcia i przyszedł czas drugiej wojny światowej, kiedy znowu miliony Polaków zginęły w wojnie, a później nadszedł komunizm, który miał jakby jedną z cech, czyli rozpijać społeczeństwo. Generalnie wódka lała się szklankami i to było dla nas naturalne. I mężczyźni nie mieli kiedy nauczyć się rozmawiać o swoich emocjach, radzić sobie ze swoimi emocjami i nie mieli od kogo się nauczyć radzić sobie z tymi emocjami. Mam wrażenie takie, albo inaczej, mam taką obserwację, że dopiero dzisiaj, w 2020 roku i dalej, mężczyźni, młodzi mężczyźni mają jakby szansę rozmawiać o tym, tak jak powiedziałeś, więcej się z jednej strony mówi i z drugiej strony łatwiej o pewnych emocjach rozmawiać, mówić o nich, ale tego też się musimy uczyć. Tak naprawdę to jest, powiem taki jeszcze jeden przykład. Na przykład idziemy do pracy i jeździmy na szkolenia, jeździmy na wyjazdy integracyjne. Firmy inwestują duże pieniądze, żeby wyszkolić eksperta na najwyższym poziomie, ale nic nie robią, żeby zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników albo niewiele robią. Może od niedawna coś się w tym kierunku zmienia, ale też niewiele, ciągle niewiele. I teraz inwestujemy w życie zawodowe, a nie inwestujemy w życie prywatne, nie inwestujemy w zdrowie własne, psychiczne, niewiele w tym kierunku robimy. I jeśli wpadniemy w taką karuzelę jak ten chomiczek i biegamy, napędzamy się, no to siłą rzeczy nawet czasami nie mamy sił zrobić czegoś dla siebie.
Ale z drugiej strony, jakbym tak odwrócił trochę, no bo mówisz, opowiadasz o sytuacji pierwszej, drugiej wojny światowej, socjalizmu, komuny, ale jeśli nie było wzorca męskiego, bo przetrzebieni byliśmy wojnami, no to może wręcz przeciwnie, powinni być mężczyźni, którzy byli wychowywani przez matki, babcie, ciocie, czyli skoro kobiety są bardziej otwarte na to, by być wrażliwymi, że płacz nie jest zły, że mówienie o swoich emocjach, że wyrzucanie, wylewanie z siebie pewnych problemów nie jest, że jest bardziej naturalne, no to może ci mężczyźni powinni po prostu być właśnie tacy. Nie bać się łez, nie bać się smutku, gorszego nastroju i rozmowy również między mężczyznami o takich sprawach. A z kolei ja, jakbym miał sięgać do dzieciństwa, to pamiętam takie przekazy w stylu, które się wgrywają w mózg na całe życie, w stylu nie masz się, marzesz się jak baba, płaczesz, marzysz. No tak jakby stawianie tego, że pokazywanie emocji i płacz to jest coś złego już od dzieciaka, tak? Czyli my jesteśmy takim pokoleniem, które było wychowywane w takim, że jak płaczesz jako chłopiec, to nie jesteś w pełni chłopcem. No tak można by było powiedzieć. Stąd potem poturbowani, zmasakrowani, smutni mężczyźni z okładką, która udaje, że wszystko jest w porządku, albo idzie i sięga po szklankę i chleje na umór, nie?
Znaczy, poukładajmy to jeszcze. Chciałem jakby zwrócić uwagę na to. W latach 60., 70., 80. mężczyźni w domach byli, ale fizycznie, nie emocjonalnie. Mm-hmm. Generalnie było tak, że szli do pracy, przynosili wypłatę, często wolny czas spędzali pijąc alkohol i tak dalej, i tak dalej. Moje takie doświadczenie jest z domu. Oni fizycznie byli, ale nie było ich emocjonalnie, to po pierwsze. Po drugie, mężczyzna, młody mężczyzna, chłopiec musi przejść inicjację męską, czyli generalnie przychodzi taki moment w życiu chłopca, że musi być, że tak powiem, odebrany, odsunięty może tak od mamy, a tą rolę wychowawczą powinien przejąć ojciec, powinien zacząć pracować nad pewnymi emocjami. I tutaj nagle mamy wyrwę, bo nawet jeśli ten ojciec był, to nie potrafił tego zrobić, no bo nie miał skąd się tego nauczyć. I teraz mamy taką sytuację, że wychowywały nas kobiety. I jak popatrzysz na mężczyzn, to my się świetnie czujemy w towarzystwie kobiet. My potrafimy z nimi rozmawiać, flirtować, uśmiechać się, powiedzieć komplement bardzo często, ale w towarzystwie mężczyzn, praktycznie mężczyźni, jak idą na spotkanie, to się napić. Przy piwku, przy wódeczce. Ale żeby usiąść i porozmawiać o tym, co jest dla mnie trudne, albo inaczej, pójść na przykład pobiegać razem, pojeździć na rowerze. I oczywiście chcę podkreślić to, że sport nie jest niczym złym, jeśli nie jest zagłuszaczem. A niestety bardzo często jest zagłuszaczem. Ostatnio nagrałem i opublikowałem w tym tygodniu, bodajże
tak,
w niedzielę.
To Marcin, pozwól, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale bo bardzo chciałbym, żeby dobrze wyeksponować ten odcinek o tym, triatloniście, z którym nagrałeś. Ale może zacznijmy najpierw od ciebie, a potem przejdziemy do twojego gościa ostatniego podcastu, bo to jest niesamowita historia, dobra? I teraz zróbmy tak, dobrze, bo być może wszyscy, którzy nas oglądają, macie gdzieś wokół siebie człowieka, który wydaje się człowiekiem, nie wiem, spełnionym czy sukcesu, ale albo może inaczej, przejawia pewne problemy, może gdzieś wychodzą jakieś deficyty emocjonalne, ale uprawia sport maniakalnie, że po prostu, bo mówi się, że sport to zdrowie, ale taki sport maniakalny, on też może w jakimś sensie zabijać. To powiedz mi o twojej historii, o twoim triatlonie, bo ja pamiętam wrzutki facebookowe, my się znamy trochę, nie będę ukrywał, byłeś moim wykładowcą i uczyłem się od ciebie kunsztu dziennikarstwa między innymi, ale jak już ja byłem, szedłem swoją drogą, już nie mieszkałem w Trójmieście, nie mieszkałem w Gdańsku, w którym ty cały czas mieszkasz, widziałem twojego Facebooka cały czas i tam pojawiały się zdjęcia z triatlonów, mówię, co za gość, fajnie, medale przywozi, super, robi jeszcze akcje, pomoże, biega, no super, sprawa, a ty mówisz, że to było zagłuszanie depresji.
Tak, to było zagłuszanie samego siebie. Jakby żyłem na pełnej petardzie, żyłem w ciągłym takim właśnie kołowrotku i nie umiałem się zatrzymać. A jak się zatrzymywałem, no to właśnie pojawiały się kłótnie z Aldoną, jakieś trudne relacje, których nie umiałem uporządkować, trudne relacje z moim ojcem. Generalnie nie chciałem do niczego takiego wracać i było mi bardzo trudno. Był taki moment wręcz, że ja o triatlonie praktycznie mówiłem na okrągło. Jest taki żart, że po czym poznasz triatlonistę? On sam ci powie, że nim jest. Tak ze mną było dokładnie. Generalnie doszło do tego, że ja mam takich przyjaciół bardzo, że tak powiem, mądrych i odważnych nawet bym powiedział. I kiedyś przyjaciółka mi powiedziała: Marcin, z tobą się o niczym innym nie da rozmawiać, tylko o triatlonie. I ja mówię do niej, że naprawdę? Co ty opowiadasz? No i druga osoba siedząca obok powiedziała, tak, o niczym, nie można z tobą pogadać. Pamiętam nawet, że na 40 urodziny przyjaciele nagrali mi piosenkę, którą zaśpiewali mi na urodziny i oczywiście o czym było? Trochę szydery, ale o triatlonie. Bo generalnie wszystko, co się kręciło wokół mojego życia, to było bieganie, triatlon, wyniki, coraz lepsze wyniki. Doszło do tego, że jako 40-latek biegałem 10 km 39 minut, co jest bardzo dobrym wynikiem, tak twierdzą fachowcy. A więc praktycznie ja nie miałem czasu, żeby się zatrzymać. Pamiętam, jak Aldona dzisiaj, jak rozmawiamy, mówiła tak. Przychodziła z pracy do domu i mijaliśmy się w drzwiach, bo ja mówiłem, idę na trening, idę pobiegać, idę na rower. I wracałem do domu wykończony i ja nie miałem czasu ani przestrzeni, żeby usiąść i z nią porozmawiać, bo byłem tak zmęczony, że szedłem spać. A więc generalnie, znaczy chodzi o to, że uprawiając sport, mając inną jakieś hobby, nie wiem, na przykład dłubiąc w garażu przy samochodach, nie wiem, robiąc meble, nie zatrzymujemy się, tylko jakby wychodzimy z pracy i robimy tą czynność. Nie ma jakby przestrzeni na to, żeby pomyśleć, co się z nami dzieje. I to jest, sport ma jeszcze to do siebie, że jak trenujemy, to mocny, intensywny trening to jest nic innego jak wytwarzanie w swoim organizmie stresu, tak? Organizm się stresuje. I teraz bardzo często jest tak, że człowiek, który chodzi do pracy, później trenuje po 15-20 godzin tygodniowo, gdzie ścina ten brak czasu? No nie śpiąc, tak? A więc jeśli się nie wysypiamy, to generalnie nie ma szans na to, żeby hormon stresu się wyciszył w nocy, czyli kortyzol, nie ma szans na to, żeby organizm odpoczął i tak można powiedzieć przeciągamy, aż wszystko odmawia współpracy. No, tak jak powiedziałeś, no, Mieszko jest tego świetnym przykładem. No, generalnie potrafił, miał taki pomysł, że jak cierpiał, to miał taki pomysł,
Mieszko, żeby... czyli bohater, taki przetnę, bohater ostatniego odcinka podcastu Podróż do męskości, tak? Człowiek, który, no widać go nawet na tym zdjęciu, patrzysz, młody, fajny, wysportowany facet, wygląda na gościa szczęśliwego, ale rozumiem, no ten sport go prawie zabił, ale on właściwie co, dążył do tego, żeby ten sport go zabił?
Dokładnie tak. To są Mieszka słowa, że on powiedział w tej rozmowie, że nie da się zagłuszyć depresji. sportem, innymi pasjami. Nie da się po prostu zagłuszyć depresji, choć on próbował. My się z Mieszkiem poznaliśmy właśnie w triatlonie. Generalnie on założył grupę, taką jedną z największych na te 10 lat temu, grupę triatlonową i tak się poznaliśmy. Na jednych zawodach, na drugich, gdzieś na Facebooku. Ja też organizowałem zawody razem z Aldoną. Przez pewien czas organizowaliśmy zawody, przez kilka lat. Nawet założyłem portal triatlonowy, a więc mnie to praktycznie pochłonęło. Poznałem tam też świetnych, wspaniałych ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt, ale Mieszko był jedną z tych osób, która zawsze była uśmiechnięta, było go pełno, robił przeróżne akcje, generalnie zawsze uśmiechnięty i jak pamiętam w lipcu zeszłego roku, w czerwcu zeszłego roku zacząłem nagrywać podcasty i nagrałem rozmowę z Jakubem Krzyżakiem, kolejnym sportowcem, który byłym kolarzem, który był świetny, też poruszał całe Trójmiasto. Czego on nie zrobił w Trójmieście? Można jakby, zapraszam do rozmowy, pożar gasiłem benzyną. Jakub Krzyżak też był osobą, której było dużo, pełno i tak dalej, i tak dalej. I też dopadła go depresja. I nagrałem rozmowę z Jakubem i opublikowałem ją i Mieszko jej posłuchał. I wtedy napisał do mnie: stary, dziękuję ci za tą rozmowę, bo borykam się od półtora roku z tym samym problemem, z depresją, ale nie mam odwagi o tym mówić głośno, boję się tego, tylko trzy osoby w ogóle wiedzą o mojej chorobie. Minęło pół roku, Mieszko napisał do mnie, czy ja do niego, że jest już gotowy na rozmowę i nagraliśmy ten podcast, w którym on opowiada o tym na przykład, choć mówi wiele mądrych bardzo rzeczy, ale mówił o tym, że miał taki sposób, że radził sobie z cierpieniem psychicznym w ten sposób, że wracał z pracy o godzinie 16, tam 16:30, wsiadał na stacjonarny rower, trenażer i pedałował przez 3 godziny. To dawało mu odetchnąć na chwilę, po czym w grudniu, styczniu wsiadał zakładał buty i o 22, 23 szedł biegać 20 kilometrów. I jak tak wracał, dobiegał na przykład do Westerplatte i wracał do domu, to miał nadzieję, że się przewróci ze zmęczenia i zamarznie. Bo pragnął tego, żeby umrzeć, bo nie miał siły sobie z tym, znaczy nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Mało tego, nie wiedział, gdzie szukać pomocy. Generalnie bał się w ogóle poprosić o pomoc. Dawał delikatne sygnały na mediach społecznościowych o tym, że coś jest z nim nie tak, ale nikt tego nie zauważał, ale nie miał odwagi powiedzieć: ratujcie mnie, bo jest ze mną bardzo źle. I dopiero faktycznie w którymś tam momencie ktoś się zorientował. Popatrzył na jego media, powiedział: dlaczego ty tak często o tej depresji piszesz, mówisz i tak dalej, i tak dalej. No i tak, można powiedzieć, zaczął się jego proces wychodzenia z choroby. Później miał dużo szczęścia, bo poznał psychoterapeutkę, z którą się zaprzyjaźnił i ona praktycznie mu zaczęła z nim rozmawiać. I 2-3 razy dziennie rozmawiali ze sobą o tym, jak on się czuje, to naprawdę to miał w tym stanie, w którym on był, to tylko tak intensywne rozmowy i pomoc psychoterapeuty sprawiła, że on dzisiaj żyje, uśmiecha się, jest pełen odwagi, chce o tym mówić, chce pomagać innym. Sam powiedział, że nagrał ten podcast, dlatego żeby pomóc też innym. I tak też się stało, bo ja po tej rozmowie, pozwolę sobie przeczytać, dostałem dzisiaj takiego akurat właśnie informacji na Messengerze. Panie Marcinie, dzięki historii Mieszka miałem okazję odkrycia i poznania serii pana podcastów Podróży do męskości. Mega robota, szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach. Serce mi rośnie, że mogę polecać i podsyłać je do odsłuchania moim pacjentom w ramach terapii, szczególnie tym mocno osadzonym w sporcie. Historie podobne do ich historii. Z moich obserwacji mężczyźni potrzebują często przykładu, a nie wykładu, czyli właśnie takiej podróży do męskości.
Świetna recenzja. No i oczywiście też zachęcamy przy okazji, żebyście też może w słusznej sprawie, ale też mogli podbić te zasięgi, bo wtedy też Marcin będzie mógł z tym bardzo fajnym, dobrym podcastem docierać szerzej. To Marcin, kończąc już powoli, o bliskich zapytam i ich rolę w tym wszystkim. Nie każdy ma bliskich. Kto ma? Czasami bliscy nie potrafią pomóc. A z drugiej strony w twoim przypadku jest chyba takie dosyć dobre kombo, bo żona psychoterapeutka ciebie nie wyleczy, ale jest wysokiej świadomości kobietą, która mogła zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Z drugiej strony mówisz, że dopiero około 40 się rozpoznałeś, a masz troje już dorosłych dzieci, w tym dwóch mężczyzn, więc pytanie po pierwsze, jak ich wychowałeś, bo skoro sam masz, mówisz, deficyty i depresję, to czy nie ma obawy, że może u nich też jest jakiś problem z okazywaniem emocji, na przykład ze względu na to, że też miałeś takie doświadczenie i też nie potrafiłeś, a z drugiej strony, jak oni się z tobą komunikują i w ogóle wszystkie dzieciaki, no i co z tymi bliskimi?
Znaczy, odsyłam, po pierwsze, jeśli chodzi o bliskich, to odsyłam do Magla Dybuka, tam jest tekst, jak bliscy powinni rozmawiać z osobami chorymi na depresję. Punkt po punkcie napisałem, co się powinno mówić, czego się nie powinno mówić. To jest bardzo duży problem i bardzo delikatna sprawa, więc jakby nie będę teraz jakby za dużo o tym opowiadał, powiem tylko tyle, że nie można negować choroby. Choroba jest bardzo ważna, znaczy ona jest i nie ma co jej negować. To nie jest tak, że idź pobiegać, będzie lepiej, albo weź się, dasz radę, kto jak nie ty dasz radę i tak. Nieraz to słyszałem, kto jak nie ty dasz radę. No, osoba chora nie chce czegoś takiego słyszeć. Ona tak naprawdę potrzebuje pomocy, uwagi, wysłuchania jej. Czasami się boimy, że nie będziemy wiedzieli, jak zareagować. Wystarczy słuchać. Czasami też można poszukać w sieci dobrego psychiatry, dobrego psychoterapeuty i podsunąć taką kartkę z informacją, masz tutaj psychoterapeutę, podejdź, umów się, niech on posłucha ciebie, niech zobaczy, co z tobą, co ci jest, dlaczego tak się czujesz i tak dalej, i tak dalej. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, powiem tak, żyjemy w takich czasach, kiedy natłok informacji przeróżnych jest i to jest jeden z zasadniczych problemów, że dopada nas bardzo dużo informacji i nie dbamy o swoje zdrowie psychiczne, o taką higienę psychiczną. Mówisz, że mam troje dorosłych dzieci. Pamiętam jak któregoś roku, czyli to było 4 lata temu, mój starszy syn i młodszy syn nagrali mi taki list wideo, w którym powiedzieli, jakim jestem złym ojcem. I było to dla mnie bardzo trudne doświadczenie. Można powiedzieć, że przez kilka tygodni chodziłem do tyłu. W końcu jak udało nam się z synem zdzwonić i porozmawiać, bo on wtedy mieszkał bodajże albo w Warszawie, albo w Madrycie, już nie pamiętam. I zaczęliśmy o tym rozmawiać, to jak wylaliśmy, że tak powiem, cały ten ból, który mieliśmy między sobą, to stworzyła się przestrzeń do tego, żeby rozmawiać szczerze. Ja się ciągle uczę rozmawiać z najbliższymi, ciągle uczę się rozmawiać z Aldoną, ciągle uczę się rozmawiać z dziećmi, uczę się słuchać. Ja pamiętam, Paweł, że ja byłem totalną gadułą. Ja nie potrafiłem słuchać drugiego człowieka. Ja potrafiłem go zagadać. I był taki nawet moment, że się dziwiłem, dlaczego ludzie nie chcą ze mną rozmawiać. Bo ja gadałem cały czas. Ja nie dopuściłem drugiej osoby do głosu. Dzisiaj po kilku latach pracy nad sobą jest już inaczej. Chętnie słucham drugiej osoby, chętnie rozmawiam, ale to jest bardzo ciężki, znaczy to jest proces, powiedziałbym nawet ciężki proces, ale jeszcze jakby depresja też jest taką chorobą, która jeśli dobrze ją przepracujemy, to sprawia, że nasze życie jest lepsze. Pytałem kilku naszych swoich rozmówców i pytam się, nie wiem, Karol, Kuba, Mieszko, czy możesz powiedzieć, że życie po depresji jest lepsze? I wszyscy stwierdzają, tak, jest lepsze, choć jest męką. Naprawdę jest bardzo ciężką chorobą i ta czeluść, w której jesteśmy, jest straszna. Jeśli z niej zaczynamy wychodzić, pracować nad sobą, to generalnie nasze życie zaczyna być lepsze. Dlaczego? Dlatego, że urealniamy swoje życie. Żyjemy naprawdę, a nie żyjemy w jakimś takim wymyślonym świecie, w którym poprawiamy sobie humor alkoholem albo uciekamy od problemów. Ten urealniony świat jest bardzo chwilami trudny, ale z drugiej strony później jak przychodzi radość, przychodzą jakieś dobre rzeczy, to też lepiej czujemy, całym sobą czujemy. Z psychoterapeutą bardzo dużo pracuję nad urealnianiem, bo jeśli się żyło generalnie 40 lat, żyjąc w pewnej fikcji, od dziecka poprzez do dorosłego człowieka, no to teraz ten proces urealniania jest bardzo trudny, ale z drugiej strony nie zamieniłbym tego za nic, dlatego że jak dzisiaj wychodzę z żoną na spacer, a jesteśmy dzisiaj w Ustce, właśnie na takim krótkim wypadzie, żeby trochę odpocząć, to potrafimy się cieszyć zielenią, śpiewem ptaków, kształtem drzew. Kiedyś bym tego nie zauważył. Kiedyś bym przebiegł tam 10 kilometrów, wrócił do domu i powiedział, jest dobrze, choć de facto dobrze nie było.
Co nie oznacza też, że polecamy depresję jako terapię, po prostu polecamy higienę, higienę snu, higienę życia, a jeśli ktoś zmaga się z depresją...
Depresji nie polecamy w żaden sposób, ale właśnie. Jeśli ktoś już jest chory, to polecamy, żeby miał odwagę i nie wstydził się pójść do eksperta i poprosić o pomoc, a później, żeby zaczął pracę nad sobą w kilku etapach. Moja praca się nie skończyła i nie skończy się jeszcze przez długi czas, a może będzie trwała do końca życia, że będę musiał zwracać na to uwagę, jak żyję, żeby znowu się nie zapędzić w kozi róg.
I ostatni wątek, bo gdy zaczynała się ta ciężka praca, a często tak jest, że ludzie na przykład boją się pójść szczególnie do psychiatry, czy który jako lekarz czy lekarka może wystawić receptę na złą sławą owiane leki zwane psychotropami, leki, które mają wspomagać wyjście z depresji. Niektórzy mówią, o, jak ja zacznę brać leki, to już będę wariatem, ostracyzm społeczny, wstyd. Nie, to... Czy u ciebie pojawiały się leki? Czy możemy przestać demonizować lekoterapię? Czy tak jak na gorączkę bierzemy coś, paracetamol, tak samo możemy myśleć o leku na depresję? Niektórzy mówią, wezmę, zamuli mnie, będę nieproduktywny, nieproduktywna, będę jakimś tam półwarzywem. No, są dużo mitów wokół lekoterapii.
No dokładnie, poruszyłeś bardzo ważny aspekt. Ja tak, brałem leki i ciągle je biorę. Pamiętam, że na początku po prostu braliśmy różne, lekarz mi dobierał różne leki i szukaliśmy takich leków, które po prostu będą dla mnie najlepsze. Dopiero trzeci lek był tym najlepszym lekiem, bo na przykład pierwszy mnie zmulał i się źle czułem. Drugi osłabił moje libido. Zresztą generalnie w depresji libido to dla mężczyzn duży problem, kiedy nam libido słabnie, bo przecież chcemy, to jest dla nas bardzo ważny aspekt. I wszedłem do lekarza i mówiłem, że te leki tak źle na mnie działają. Te leki osłabiają moje libido. I lekarz mi dobierał leki, aż w końcu dobraliśmy trzeci lek, który działał jak należy. Dzisiaj leki też się zmieniły. Tak jak powiedziałem, kiedy mój dziadek chorował na depresję te 20 lat temu, leki były całkiem inne. Dzisiaj są nowoczesne leki, które całkiem inaczej pomagają. Powiedziałeś coś bardzo ważnego. Jak boli nasz ząb albo głowa, to bierzemy lek przeciwbólowy, idziemy do lekarza, do stomatologa, do lekarza pierwszego kontaktu. Depresja też jest po prostu chorobą, na którą trzeba wziąć leki. I nie jest tak, że praktycznie pierwsze 2 tygodnie lekarze, psychiatrzy udzielają zwolnienia lekarskiego, żeby ustawić leki. I po tych 2 tygodniach w większości przypadków taka osoba wraca do normalnego życia. Poprawia mu się nastrój, zaczyna się czuć lepiej i może wrócić do pracy. I taki człowiek, który wziął leki, który jest już pod wpływem tych leków, później robi kolejne kroki, czyli idzie na psychoterapię, zaczyna o siebie dbać, jest dużo bardziej wartościową osobą w świecie, w rodzinie czy w zakładzie pracy. 300 tysięcy ludzi w Polsce w zeszłym roku było na zwolnieniach lekarskich, które trwały dłużej niż 180 dni. No jeśli policzymy to, jakie to są koszty dla pracodawcy, dla kraju, dla służby zdrowia, czy dla relacji międzyludzkich, no to są koszmarne liczby. I warto jakby też i o tym aspekcie powiedzieć, że depresja jest też taką chorobą, która uderza bardzo mocno w gospodarkę, bo wyobraźmy sobie sytuację, że człowiek, który był bardzo kreatywny, był bardzo dobrym menadżerem, nagle zaczyna chorować, bo nie wytrzymuje tego tempa, nie wytrzymuje tych oczekiwań wobec niego i nagle praktycznie siedzi na przykład przy biurku wpatrzony w okno. Miałem tak dokładnie, kiedy kolega mi mówił, co ty tak patrzysz w to okno, a ja praktycznie siedziałem i patrzyłem w okno zamiast pracować. Przestałem być dobrym pracownikiem. Dzisiaj, kiedy jakby wracam do zdrowia, czuję się pełnowartościowym człowiekiem czy pracownikiem, czuję się bardzo dobrze, a leki mi w niczym nie przeszkadzają. Wszystko jest generalnie w najlepszym porządku.
No i to będzie dobra puenta tej rozmowy przy Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją, chociaż ja wolałbym też, czy dodałbym, uzupełnił słowo walka słowem świadomość, słowem rozmowa, słowem obecność. Marcin Dybuk, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziennikarz, PR-owiec, menadżer, autor bloga Magiel Dybuka i podcastu Podróż do Męskości był gościem Rozmowy Dnia.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim.
I do tych życzeń się dokładamy. Paweł Orlikowski, do zobaczenia, do usłyszenia.